Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, usiądźcie teraz wygodnie. Pamiętacie, Ewangelia, którą czytaliśmy ubiegłej niedzieli, mówiła nam o niesamowitym spotkaniu Jezusa. Jezus poszedł do Betanii, do domu, w którym mieszkała Marta i Maria, ich brat Łazarz. I tam został przyjęty w gościnę. I ewangelista Łukasz opowiada nam o kapitalnym spotkaniu, kiedy niesamowity gość zawitał do tego domu. Marta wzięła się szybko do roboty i zaczęła się krzątać, bo chciała przygotować niesamowite przyjęcie niesamowitemu gościowi. Natomiast jej siostra Maria usiadła u stóp Jezusa i po prostu nie była w stanie nic zrobić. Tylko siedziała, zapartym tchem patrzyła na Niego i słuchała tego, co On ma do powiedzenia. Po polsku się mówi, że słuchała z otwartą gębą, bo tak fascynujące były słowa Jezusa. W pewnym momencie Marta nie wytrzymała. Cała zdenerwowana, spięta, przychodzi i mówi: no czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie tutaj samą, a ona sobie siedzi i nic nie robi i słucha? I Jezus patrzy z wielką miłością na tą upoconą Martę, zalataną, zabieganą i mówi: Marto, Marto, o tyle rzeczy się starasz, a potrzeba tylko jednej. Potrzeba tylko tego, co zrobiła Maria, by usiąść i po prostu posłuchać. Moi drodzy, i teraz jest taki czas. Teraz jest taki właśnie moment. My wszyscy teraz chcemy być taką Marią. Chcemy usiąść i posłuchać tego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Ma nam wiele do powiedzenia. Jezus nie potępił Marty. Nie powiedział, że robi coś złego, bo przygotowuje obiad. Prawdopodobnie tym obiadem się za chwilę cieszył, bo go zjadł. Ewangelia nam mówi, że wiele razy bywał w domu w Betanii, a zatem dobrze mu było w tym domu w Betanii. I prawdopodobnie ta Marta bardzo dobrze gotowała, skoro tyle razy tam poszedł. I przed samą swoją śmiercią też poszedł do Betanii, do swoich przyjaciół. Zatem nie powiedział, że Marta robi coś złego. On tylko powiedział, że Maria wybrała najlepszą cząstkę. I chcę nam w ten sposób powiedzieć, że ta najlepsza gościnność, jakiej On oczekuje od swoich uczniów, to jest przyjęcie Jego słowa. Że to jest ta gościna, której On od nas oczekuje. On chce, abyśmy przyjmując Jego słowo, okazali Jemu gościnę. I moi drodzy, teraz jest właśnie taki moment. Siedzimy u stóp Pana. Wyobraź sobie, że tutaj, w tym domu Józefa, gościem dzisiaj jest Jezus, że tak jak przyszedł do Betanii, On dzisiaj przyszedł do nas. I pomyśl sobie, że chcę teraz, żebyś był Marią, żebyś zostawił na chwilę to wszystko, co cię niepokoi, to wszystko, co jest w twojej głowie, to wszystko, co jest jeszcze do zrobienia, do załatwienia. On chce teraz, żebyś usiadł i Jego posłuchał, żebyś w ten sposób Jego przyjął, Jego jako gościa. Moi drodzy, może ktoś z was widział kiedyś taki film Krzysztofa Kieślowskiego Dekalog 1. Pierwszy odcinek z serii 10 filmów obrazujących przykazania Dekalogu. W tym pierwszym odcinku Dekalog 1 jest taka scena. Mały chłopiec wychowywany przez ojca agnostyka, ojca skrajnego racjonalistę, który wierzy w komputerowe obliczenia i w nic więcej. I ten mały chłopiec no, trochę oddycha taką atmosferą w swoim domu. Ale ma bardzo wierzącą ciotkę. I często z tą ciotką rozmawia na bardzo poważne tematy. O życiu, o sensie życia. I pewnego razu stawia tej swojej ciotce bardzo poważne, jak na chłopca z podstawówki, pytanie: ciociu, a jaki jest Bóg? Ta ciocia tak patrzy na niego przez dłuższą chwilę z serdecznym uśmiechem. Po chwili podchodzi do niego, obejmuje go, bierze go, tuli mocno do siebie i mówi: I co? Jak się teraz czujesz? A on mówi do niej, kocham cię. A ona z uśmiechem mówi, taki jest Bóg. Genialna ciotka. Genialna katecheza. Przytuliła go do serca i wiedziała, że czuje się dobrze i powiedziała, taki właśnie jest Bóg. Moi drodzy, myślę, że w każdym z nas jest taka sama dziecięca ciekawość jak u tego chłopca. Jaki jest Bóg? I często różni ludzie dają nam różne odpowiedzi. Życie daje nam różne odpowiedzi. Świat daje nam różne odpowiedzi. Często bardzo głupia. Przede wszystkim jest jeden, który podpowiada nam zawsze złe odpowiedzi. Zły, szatan, któremu zależy na jednym, żebyśmy nie wierzyli w Boga, ale w Jego karykaturę. I on nam często podpowiada głupie odpowiedzi na to pytanie, kim jest Bóg. I my dzisiaj chcemy posłuchać tego, który o Bogu ma najwięcej do powiedzenia. Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus objawia nam prawdziwe oblicze Boga, oblicze Ojca, serce Ojca. Jezus po to właśnie przyszedł, aby powiedzieć ludziom, jaki jest Bóg. W tamtych czasach, kiedy Jezus przyszedł, ludzie też wierzyli we wiele karykatur Pana Boga. I uwaga, i te karykatury tworzyli często ludzie najbardziej pobożni. Faryzeusze, uczeni w piśmie, stworzyli tyle karykatur Pana Boga, że chwilami nie dało się w Niego wierzyć. Jezus, gdy przychodzi, zaczyna mówić o swoim Ojcu. I co się dzieje? I mówi nam Ewangelia jasno, że kiedy Jezus zaczyna mówić o swoim Ojcu, głosić Królestwo, idą za Nim wielkie tłumy ludzi. I uwaga, kto jest w tym tłumie ludzi? Paradoksalnie, najwięksi grzesznicy, celnicy, jawno grzesznice. Oni w pierwszym rzędzie odpowiedzieli na Jezusowe głoszenie i Jezusowe objawienie tego, kim jest Bóg. Mówi Ewangelia, że zapartym tchem słuchali tego, co ma do powiedzenia. Widząc to, faryzeusze zgrzytali zębami. Nie mogli tego ścierpieć. Jak to jest możliwe, że on mówi o sobie, że jest Bożym Synem, Mesjaszem, Bożym wysłannikiem i co? I zasiada do jednego stołu z grzesznikami, z celnikami, którzy są uosobieniem zła i wcieleniem wszelkiego grzechu, zdziercy, oszuści, kolaboranci? Jak to jest możliwe? I wtedy właśnie Jezus, widząc zgorszenie faryzeuszów, widząc zgorszenie uczonych w piśmie, na to, że on zadaje się z marginesem społecznym, opowiada im pewną przypowieść. I chciałbym, abyśmy teraz posłuchali tej przypowieści. Jeśli macie Pismo Święte, macie Biblię ze sobą, otwórzcie. 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus mówi tak. Schodzili się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali. On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy tę przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie szuka tej zaginionej, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, bierze ją z radością na ramiona. Po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Mówię wam, większa radość w niebie będzie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo gdy jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czy nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Mówię wam, taka sama radość powstaje u aniołów bożych, z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada. Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził, tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj ginę z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Wtedy ojciec powiedział do sług, szybko, przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Będziemy jeść i bawić się, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn był na polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział, twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste ciele, bo odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca, tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego polecenia, ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. On mu odpowiedział, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. A przecież trzeba bawić się i radować, bo ten twój syn był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Moi drodzy, to nam ma do powiedzenia Jezus. Na pytanie, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, Jezus ma nam to właśnie do powiedzenia. Te przypowieści zwykliśmy nazywać przypowieścią o zaginionej owcy, o zaginionej drachmie i o marnotrawnym synu. Ale ten tytuł nie jest szczęśliwy i trafny, bo wcale nie owca jest bohaterem przypowieści, nie drachma i nie marnotrawny syn. Bohaterem każdej z tych przypowieści w pierwszej jest pasterz, który szuka owcy. W drugiej jest kobieta, która szuka drachmy, a w trzeciej jest ojciec, który szuka zagubionych synów. I wiemy dobrze, że i pasterzem, i kobietą, i ojcem jest Bóg. Że wszystkie te przypowieści mówią o tym, jaki jest Bóg. Jezus, zobaczcie, jak opowiada te przypowieści. Starajmy się teraz wydobyć cechy wspólne. Cechy wspólne tych trzech przypowieści. Co je łączy? Co je spina w jedną całość? Pierwsze. Jezus opowiada wszystkie te przypowieści z niesamowitą przesadą. Świadomie to czyni. Po co? Po to, żeby sprowokować do myślenia o tym, jaki jest Bóg. Pomyślcie sobie, który racjonalny pasterz zostawia 99 owiec i idzie szukać jednej? Żaden. Żaden pasterz by się tak nie zachował, bo gdyby zostawił 99, a poszedł za jedną, to gdyby wrócił, nie miałby już 99. Już by ich nie było, bo poszłyby każda w swoją stronę. I Jezus wie, że ludzie, którzy Go słuchali, znali się na pasterstwie i wie, że mówiąc te słowa, że pasterz zostawia 99, a idzie za jedną, prowokuje. Która kobieta z powodu tego, że zgubiła jedną monetę, robi rewolucję w całym domu? Zgubiła jedną drachmę. To była grecka moneta, która ważyła mniej więcej niecałe 4 gramy srebra, odpowiadała jednemu denarowi i była równowartością zapłaty za jeden dzień pracy. Zatem stosunkowo niewielkie pieniądze. Zgubiła niewiele. Natomiast przewraca dom do góry nogami, żeby znaleźć tę jedną drachmę. I wreszcie ojciec szukający syna, jakiego syna, który upokorzył go do granic możliwości, który życzył mu śmierci, który wziął swój majątek i poszedł sobie. Jezus świadomie w każdej z tych przypowieści przesadza, prowokuje. Dlaczego? Żeby powiedzieć nam bardzo ważną rzecz, że taka jest miłość Pana Boga. Że Bóg w swojej miłości jest szalony. Że Bóg w swojej miłości jest nieracjonalny. Że Bóg w swojej miłości jest zaskakujący. Tak jak zaskakujący jest pasterz, który idzie za jedną, a zostawia 99. Tak jak szokująca jest kobieta, która przewraca cały dom, by znaleźć niewielką zgubę. I tak jak niesamowicie szokujący jest ojciec, który czeka, wypatruje, przygarnia syna, który zranił go do granic możliwości. Jezus świadomie tak mówi, bo wie, że mówi nie o pasterzu, nie o kobiecie i nie o zwyczajnym ojcu, ale o swoim ojcu, jedynym i niepowtarzalnym, ojcu miłosiernym, ojcu, który jest właśnie taki, nieobliczalny w swojej miłości, niepojęty, szokujący, przesadny. Taka jest miłość Pana Boga. To jest pierwsza cecha, która spina wszystkie te przypowieści. Bóg jest przesadny w swojej miłości. Bóg jest zaskakujący w swojej miłości. Druga cecha, którą odkrywamy we wszystkich tych trzech przypowieściach. Można by powiedzieć tak, Pan Bóg, którego uosabia pasterz, kobieta i ojciec, umie liczyć tylko do jednego. Ciekawe, nie? Mądry Bóg, a umie liczyć tylko do jednego. Pasterz ma 100 owiec, gubi się jedna i patrzy tylko na nią. Kobieta ma 10 drachm, gubi się jedna, a zachowuje się tak, jakby miała tylko tą jedną. Ojciec ma 2 synów, gubi się jeden, wypatruje ciągle tego jednego. Zobaczcie, żaden z nich nie mówi sobie tak. Pasterz mógłby powiedzieć, no trudno, ma za swoje, po co łaziła gdzieś po bezdrożach? Dzięki Bogu pozostaje mi 99. Jestem i tak szczęściarzem, trudno. Poświęcę tę jedną. Mógłby tak pomyśleć? Mógłby. I pewnie wszyscy byśmy się z jego myśleniem zgodzili. Trudno. Ma za swoje. Poszła tam, gdzie chciała. Kobieta, która gubi jedną drachmę, mogłaby powiedzieć, przeżyję bez tej jednej. Da się jakoś przeżyć. Nie największa strata. Ojciec mógłby powiedzieć to samo o synu, który poszedł. Dobrze, że drugi pozostał. Żaden z nich tak się nie zachowuje. Ani pasterz, ani kobieta, ani ojciec. Wszyscy patrzą na tego jednego. Moi drodzy, tak patrzy na nas Bóg. I to jest dobra nowina, którą dzisiaj otrzymujemy. Bóg patrzy na mnie, na ciebie, jakbyśmy byli jedyni na świecie. Jakby nie było nikogo innego, mimo że mam miliardy swoich synów i córek. On patrzy na mnie i na ciebie, jakbyśmy byli jedyni na świecie i nigdy nas z nikim nie porównuje. Zobaczcie, gdy wraca ten marnotrawny, ojciec nie mówi do niego, popatrz na brata, zobacz, to jest syn przykładny. Nie. Ojciec rzuca się po prostu na ramiona marnotrawnego. Z nikim go nie porównuje, w żaden sposób go nie ocenia. Nie pozwoli mu nawet wypowiedzieć tego całego oskarżenia, które on sobie tak skrupulatnie przygotował. Ojcze, zgrzeszyłem, nie jestem godzien, już więcej tego nie uczynię. Ojca to wszystko nie interesuje. W ogóle nie słucha tego, co on ma mu do powiedzenia. On tak bardzo wystudiował to, co ojcu powie, że już nigdy więcej, że będzie lepszy, że już nie chce być nawet, że nie jest godny być synem, że będzie zwykłym sługą, najemnikiem. Ojciec tego w ogóle nie chce i nie może słuchać. On po prostu rzuca mu się na szyję i od razu mówi: przynoście sandały, pierścień, szatę, zabijajcie ciele, ucztujemy, bo wrócił. Bóg liczy tylko do jednego. To jest dobra nowina, którą musimy często pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy grzech nas upodli, kiedy tak jak ten marnotrawny dajemy się wciągnąć w takie czy inne sidła grzechu i kiedy później otwierają nam się oczy i sami na siebie patrzeć nie możemy i sami dręczeni jesteśmy ciągle wyrzutami sumienia i coś nam podpowiada, że jesteśmy do niczego, że znowu nam nie wyszło, że nic nam nie wychodzi, to właśnie wtedy przypomnij sobie te słowa, że Bóg liczy tylko do jednego. I nawet jeśli ty nie masz ochoty patrzeć na siebie w lustrze i nawet jeśli ty czy inni ci wmawiają, że jesteś do niczego, to wtedy przypomnij sobie tego właśnie Ojca, który liczy tylko do jednego i patrzy tylko na ciebie i mówi: umiłowany syn, umiłowana córka. Umiłowany syn, umiłowana córka. Jedyny i niepowtarzalny. To jest kolejna cecha. Bóg, mądry Bóg, wielki Bóg, wszechmocny Bóg, liczy tylko do jednego. Kolejna cecha, która łączy te wszystkie trzy przypowieści, to jest to, iż Bóg pierwszy wyrusza na poszukiwanie. Zobaczcie, owca nie ma najmniejszej ochoty wrócić do stada. W ogóle mówią znawcy owiec, że owce mają coś takiego, że poza stadem tracą zupełnie zmysł orientacji. Nie, że one są mądre tylko w stadzie, jak mają przewodnika stada. Jak znajdzie się poza stadem, nigdy nie wróci tam, gdzie miałaby wrócić, bo traci zmysł orientacji. Zatem nie jest w stanie się odnaleźć. Drachma tym bardziej, martwy przedmiot, nie jest w stanie się odnaleźć. A zatem pasterz rusza na poszukiwanie. Kobieta zaczyna zamiatać dom, by znaleźć zagubioną drachmę. Marnotrawny syn wraca co prawda do domu, ale to ojciec wychodzi codziennie na próg domu i patrzy na linię horyzontu, czy przypadkiem nie wraca. A potem, kiedy odkrywa, że ten drugi, który został w domu, też jest strasznie zagubiony, to co robi ojciec? Wychodzi przed dom i błaga go, żeby wrócił. I próbuje mu otworzyć oczy, umysł i serce na to, co się stało. Mimo, że tamten nic nie rozumie. Mimo, że tamten jest pełen żalu, pretensji. Ojciec wychodzi i prosi go i mówi: dziecko, no dalej. Przecież wszystko moje jest twoje. Wracaj, wchodź. Będziemy ucztować. Zobaczcie, we wszystkich tych przypowieściach Jezus mówi, że to Bóg jest tym, który przystępuje do działania. Zgubiła się owca. Pasterz idzie jej szukać i bierze ją na ramiona i wraca z wielką radością. Zgubiła się drachma. Kobieta robi wszystko, żeby ją znaleźć. Zagubili się synowie i jeden i drugi. Ojciec robi wszystko, żeby i jednego i drugiego mieć z powrotem przy stole, żeby cieszyli się wspólnotą jego domu i jego stołu. Bóg jest niezmordowany w tym, żeby szukać człowieka. Bóg nie męczy się nigdy tym, żeby wychodzić na poszukiwanie, brać na ramiona, podnosić i przyprowadzać z powrotem. Bóg nie męczy się nigdy w tym, by okazywać miłosierdzie, by przebaczać. I wreszcie kolejna cecha, która łączy te wszystkie przypowieści, to jest to, iż Bóg kocha święto. Bóg kocha świętować, świętować razem ze swoimi synami przy swoim stole. Zobaczcie, we wszystkich tych przypowieściach finał jest taki, że kiedy odnajduje się owca, kiedy odnajduje się drachma, kiedy odnajduje się marnotrawny syn, pasterz, kobieta i ojciec urządzają wielką ucztę. To jest nawet paradoksalne, bo popatrzcie, pasterz mówi się, że znajduje tę owcę na pustyni. Nie? Ciekawe, ciekawe, jak tam zrobić ucztę, nie? Na pustyni. I z kim ucztować? Nieważne. Łukasz, który tę przypowieść nam przekazuje, podkreśla właśnie to. Bóg chce świętować. Ciekawe, kobieta, która robi przyjęcie dla sąsiadek, prawdopodobnie na to przyjęcie wyda o wiele więcej niż jedna drachma. Nie? Zgubiła jedną drachmę, za tą jedną drachmę na 100% nie zorganizuje imprezy. Nie ma mowy, za mało, nie? Za tą jedną drachmę. A ona sprasza całą okolicę, wszystkie sąsiadki, żeby się razem z nią cieszyły z tego, że odnalazła jedną drachmę. Znowu mamy tę świadomą przesadę, która ma nas zmusić do myślenia. I ojciec tak samo urządza wielką ucztę. Ucztę, której nie jest w stanie zrozumieć starszy syn. I kiedy ojciec świętuje już, on wraca z pola, wpada w gniew. I co? I robi wielkie wyrzuty. I wtedy objawia swoją prawdziwą twarz. Moi drodzy, to są cechy, które spinają te trzy przypowieści. Pierwsze, Bóg jest nieobliczalny w swojej miłości. Bóg jest szokujący i nieustannie zaskakujący w swojej miłości do nas. Bóg umie liczyć tylko do jednego i tym jednym, jedynym jestem ja. Bóg nie męczy się nigdy szukaniem człowieka i Bóg kocha świętować. Bóg lubi siedzieć przy stole ze swoimi dziećmi. Myślę, że bardzo ważny jest ten ostatni rys. My zbyt często wierzymy w Pana Boga smutnego, w Pana Boga nadąsanego, w Pana Boga naburmuszonego, w Pana Boga, który patrzy na nas krytycznym wzrokiem, a zbyt mało wierzymy w Boga, który się do nas uśmiecha, który błogosławi nam i otwiera nad nami, rozpromienia nad nami swoje oblicze, tak jak mówi najpopularniejsze błogosławieństwo Starego Testamentu. Niech Pan rozpromieni nad Tobą swoje oblicze. Czyli co? Czyli niech się uśmiechnie do Ciebie. I niech ten uśmiech udzieli się także Tobie. Moi drodzy, kończąc już powoli, teraz chciałbym, abyśmy trochę skupili się na tej ostatniej przypowieści. I abyśmy odkryli, na czym polegał grzech jednego i drugiego zagubionego syna. Bo ta ostatnia przypowieść mówi nam o tym, że zagubił się nie tylko marnotrawny, który wziął kasę i poszedł sobie w nieznane i tam ją roztrwonił, ale że zagubił się także ten, który był w domu. Ten, który miał opinię porządnego. Ten, który uważał się za porządnego. Zauważcie, kiedy wpada w ten gniew, on wtedy ujawnia całą prawdę swojego serca. I co mówi? Ja. Tyle lat Ci służę. Ja. Ani razu nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ja. Robię wszystko, co każesz. Mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Objawia całe swoje naburmuszone ego i to, że tak naprawdę, mimo że nigdy z domu nie odszedł, zupełnie nie znał swojego ojca, a przede wszystkim ani trochę się nim nie cieszył. Ani trochę nie cieszył się z tego, że ma tak niesamowitego ojca, takiego właśnie, który przyjmuje marnotrawnych synów, który szuka ich, który nie męczy się nigdy w tym, żeby przebaczać, który jest cierpliwy. Grzech jednego i drugiego syna polegał tak naprawdę na tym samym, tylko zrealizował się inaczej, na nieznajomości ojca. Marnotrawny odszedł z domu, bo nie znał swojego ojca, bo patrzył na swojego ojca jako na tego, który go ogranicza, jako na tego, który, z którego władzy trzeba się wyzwolić, że trzeba żyć właśnie wreszcie na własny rachunek. Klasyczny buntownik, nie? Skądś to znamy, bo w każdym z nas siedzi taki buntownik, który raz po raz nam mówi, no właśnie, ulegając podszeptom szatana, że on nas nie kocha, że on nas ogranicza, że on zbyt dużo od nas wymaga, że nasze życie jest nie takie, jak być powinno, jakbyśmy chcieli. I co? I jedyna postawa, która nam wtedy przychodzi do głowy, to jest postawa buntu, zbuntować się, wyzwolić się. To uczynił ten pierwszy. Nie znał swojego ojca. Nie znał swojego ojca i dlatego chciał się jak najprędzej wyzwolić spod jego władzy. Ten drugi, powiedzielibyśmy, porządny chłopak. Italiani dicono bravo ragazzo. Ecco. Porządny chłopak. I nagle co? I nagle się okazuje, że to jego bycie porządnym jest tylko zewnętrzne. Że w sercu swoim wcale tak naprawdę ojca nie kocha, ale patrzy na niego jako na surowego szefa, któremu trzeba być posłusznym, przed którym trzeba dobrze wyglądać. A zatem pierwszy buntownik, a drugi hipokryta. A zatem, moi drodzy, grzech jednego i drugiego polegał właśnie na tym, że nie znali ojca. Jeden postanowił wyzwolić się z tej nieznajomości, buntując się, a drugi po prostu zakładając maskę porządnego syna, świętoszka. Ten buntownik i ten hipokryta siedzi w każdym z nas, przede wszystkim we mnie. Siedzi i buntownik, i hipokryta. I dziś Jezus, opowiadając nam to słowo, chce nam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że nawrócenie nie polega na tym, że mam Panu Bogu obiecać, że więcej czegoś tam nie zrobię, że będę lepszy, że będę bardziej się starał, że się będę bardziej przykładał, ale że nawrócenie prawdziwe to jest odkrycie prawdziwego oblicza Ojca. Wtedy się nawracamy, kiedy odkrywamy, jaki jest nasz Bóg. Nie nawracamy się wtedy, kiedy sobie mówimy, więcej tego nie zrobię. Nie. Nawracamy się wtedy. To nie tyle my, co Bóg nas nawraca. Jego piękno nas nawraca wtedy, kiedy odkrywamy, jaki On jest. Kim On jest. Kiedy odkrywamy Jego prawdziwe oblicze. Wtedy, kiedy przechodzimy od rozczarowania własnym grzechem, tak jak w przypadku pierwszego syna, czy w przypadku drugiego, od przekonania o własnej doskonałości do poczucia tego, że jesteśmy synami, że jesteśmy córkami, ukochanymi, jedynymi, niepowtarzalnymi. To jest nawrócenie. Moi drodzy, tego dzisiaj wszyscy sobie życzmy i o to się dzisiaj módlmy, abyśmy tym słowem dotknięci, oświeceni, poruszeni, abyśmy po prostu poczuli się kochanymi synami, ukochanymi córkami, jedynymi i niepowtarzalnymi. I to jest dobra nowina dla naszego życia. Niech ona zabrzmi w każdym z nas. Amen.